Lekcja 12. 22 czerwca. Ostatnie wydarzenia na Ziemi. Sobota po południu, 15 czerwca. Tekst pamięciowy. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność, i rozum. Przypowieści Salomona 23:23. Wyobraź sobie, że twoja córka jedzie samochodem z uczelni do domu na wakacje. Czekając na nią, śledzisz prognozę pogody. Martwisz się, bo zapowiedziano nagłe pogorszenie warunków na drogach. Widzisz chmury burzowe gromadzące się na horyzoncie. Zaczyna wiać silny wiatr. Chmury nadciągają i spada ulewny deszcz. Wichura wyrywa drzewa z korzeniami. Główna droga staje się nieprzejezdna. Od sąsiada dowiadujesz się, że można objechać zator bocznymi drogami. Trzeba jednak zachować dużą ostrożność, by ominąć kilka zwalonych drzew. Choć łączność jest utrudniona, udaje ci się przesłać córce wiadomość tekstową z dokładnym opisem drogi, jaką może bezpiecznie dotrzeć do domu. Jezus ponad wszystko pragnie przeprowadzić nas przez burzę życia i bezpiecznie przywieźć do domu. Nadchodzi burza, bezlitośnie wściekła burza. Czy jesteśmy przygotowani, by stawić jej czoła? Celem życia, śmierci, zmartwychwstania i niebiańskiej służby Chrystusa jest przyprowadzenie nas do domu. Prorocze przesłania Księgi Daniela i Apokalipsy Jana są Bożymi instrukcjami przeznaczonymi zwłaszcza dla ludzi w czasie końca, mającymi pomóc nam przejść życiowe burze i znaleźć się w ramionach miłującego Zbawiciela w dniu Jego powtórnego przyjścia. W tej lekcji przyjrzymy się temu, co prorocze słowo mówi o ostatnich wydarzeniach, i na nowo odkryjemy moc Chrystusa, która przeprowadzi nas przez ostatni konflikt na ziemi i bezpiecznie doprowadzi do domu. Niedziela, 16 czerwca. Lojalność wobec Boga i Jego słowa. Jaki wspólny temat łączy te wersety? Przeczytaj przypowieści Salomona 23:23. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność, i rozum. Ewangelia Jana 8:32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 17:17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Wielki bój między prawdą a fałszem toczy się od wieków. Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa, Ewangelia Jana 8:44. Jezus natomiast jest autorem wszelkiej prawdy. On bowiem powiedział, ja jestem droga i prawda, i żywot, Ewangelia Jana 14:6. Prawda, która zabezpiecza nas przed oszustwami szatana, jest zawarta w Słowie Bożym. Biblia demaskuje strategię szatana i ukazuje Boże plany. Pismo Święte jest lampą dla naszych stóp. Psalmista mówi, wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Księga Psalmów 119:130. A następnie dodaje, prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Księga Psalmów 119:160. Jakie zapewnienie dotyczące proroctwa daje nam apostoł? Jakiej ilustracji używa, by podkreślić znaczenie proroczego Słowa Bożego? Przeczytaj drugi list Piotra 1:16-21. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Nie podążamy za zręcznie zmyślonymi baśniami. Proroctwa Słowa Bożego oświetlają drogę przed nami. Pomagają nam odróżnić prawdę od fałszu. Bez Biblii bylibyśmy skazani na ludzkie wymysły i podatni na zwiedzenia. Lud Boży kierowany jest do Biblii jako zabezpieczenia przed wpływem fałszywych nauczycieli oraz zwodniczą siłą duchów ciemności. Szatan używa wszelkich możliwych sposobów, aby ludzie nie posiedli znajomości Biblii, ponieważ jej jasne wypowiedzi obnażają jego zwiedzenia. Wkrótce objawi się przed nami ostatnie wielkie zwiedzenie. Antychryst zamierza dokonywać swych zdumiewających dzieł na naszych oczach. Falsyfikat będzie tak bardzo przypominał prawdę, że bez Pisma Świętego nie da się ich rozróżnić. Nikt prócz tych, którzy obwarowali umysł prawdami Biblii, nie wytrwa w ostatnim wielkim konflikcie. Na każdego przyjdzie próba. Czy będę bardziej posłuszny Bogu niż ludziom? Właśnie teraz jest chwila na podjęcie decyzji. Czy stoimy na skale niezmiennego Słowa Bożego? Czy jesteśmy gotowi, aby zdecydowanie stanąć w obronie przykazań Bożych i wiary Jezusa? Rozważ pytania zawarte w powyższym cytacie. Co uzdolni nas do ostania się w ostatecznym kryzysie? Co odwodzi nas od studiowania Słowa Bożego? W jaki sposób zdarza się nam uchylać od Słowa Bożego i iść na kompromis z fałszem dla doraźnych korzyści? Poniedziałek, 17 czerwca. Zapieczętowani dla nieba. W nadchodzącym kryzysie dotyczącym oddawania czci wierny lud Boży nie ulegnie naciskowi świata. Zobacz objawienia na 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Wierzący zostaną zapieczętowani Duchem Świętym. Zobacz list do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Takiż będą utwierdzeni w wierze. W starożytności pieczęci używano do potwierdzania autentyczności urzędowych dokumentów. Były to szczególne i niepowtarzalne znaki. Ponieważ ostateczny konflikt będzie dotyczył oddawania czci Bogu oraz autorytetu Jego prawa, to możemy oczekiwać, że pieczęć Boga jest odciśnięta w Jego prawie. Porównaj Księga Izajasza 8:16. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Jakie elementy pieczęci są zawarte w przykazaniu dotyczącym soboty? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. W przykazaniu dotyczącym soboty znajdujemy 3 elementy typowej pieczęci. 1. Imię tego, do kogo należy pieczęć, Pan, Bóg Twój. 2. Tytuł tego, który stworzył, Stwórca. 3. Obszar Jego panowania, niebo, ziemia, morze i wszystko, co w nich jest. Pieczęcie bywają nazywane znakami w Biblii. Zobacz list do Rzymian 4:11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Te 2 słowa mogą być używane zamiennie. Jako Boży znak czy pieczęć w środku prawa Bożego sobota znajdzie się w centrum ostatniego konfliktu dotyczącego oddawania czci Bogu. Zobacz Księgę Ezechiela 20:12-20. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Objawienia na 12:17. I zawrzał smog gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Porównaj objawienie Jana 7:1-3 i 14:1. Z objawienia na 13:16-17. W jaki sposób przyjmowane są pieczęć Boga i znamie bestii? Skąd taka różnica? Objawienia na 7:1-3. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Objawienia na 14:1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Objawienia na 13:16-17. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Pieczęć Boga jest umieszczana na czole. Czoło jest symbolem umysłu i oznacza świadomą decyzję. Znamie bestii jest umieszczane na czole albo na ręce, co wskazuje na to, że jedni przyjmują je z przekonania, gdyż opowiadają się za szatańskimi kłamstwami, ale inni dostosowują się do fałszywego kultu jedynie pod przymusem, obawiając się prześladowania i śmierci. Diabeł nienawidzi tych, którzy są posłuszni Bogu. Wielki bój dojdzie do punktu kulminacyjnego szczytowego, gdy smok szatan rozpocznie wojnę z wierną resztą, tymi, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, objawienia na 14:12. Ludzie ci są utwierdzeni w lojalności wobec Chrystusa. Dlaczego wierność wobec Pana dzień po dniu jest kluczem do przygotowania się na ostateczny kryzys? Wtorek, 18 czerwca. Komu oddajemy cześć? W czasie końca rozegra się dramatyczny ostatni akt wielkiego boju, a jego istotą będzie kwestia oddawania czci i czy oddamy cześć Stwórcy, czy uczcimy bestię i jej obraz. Nie będzie neutralnej postawy. Pierwszy anioł z 14 rozdziału Apokalipsy Jana wzywa ludzi: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód, objawienia na 14:7. Na podstawie tego niebiańskiego wezwania trzeci anioł wskazuje straszne konsekwencje oddawania czci bestii, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu, objawienia na 14:10. Z drugiej strony ludzie, którzy oddają cześć Stwórcy, są opisani jako ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, objawienia na 14:12. Fakt, iż Bóg jest Stwórcą, stanowi podstawę oddawania Mu czci, zobacz objawienia na 4:11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Ponieważ Bóg wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, list do Efezjan 3:9 Biblia Gdańska, szatan nienawidzi Stwórcy i przy pomocy ziemskich potęg usiłuje obalić sobotę, pamiątkę dzieła stworzenia, zobacz Księga Daniela 7:25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Nadchodzący konflikt o prawo Boże będzie dotyczył autorytetu Boga. Gdyby szatanowi udało się wymazać zupełnie świętowanie soboty, ogłosiłby, że jego władza jest większa niż władza Boga. Aby tego dokonać, będzie usiłował przekonać albo przymusić cały świat do przyjęcia fałszywego dnia odpoczynku. Jak zauważyliśmy to już wcześniej, świat zmienia się gwałtownie. Kryzys pandemiczny dowiódł, że z dnia na dzień nasz świat może się stać miejscem, które trudno nam będzie zaakceptować. Choć nie znamy szczegółów związanych z wprowadzeniem znamienia bestii, nie trudno uwierzyć, że zostanie ono narzucone ludzkości. Świat uległ destabilizacji, a zastosowanie nowoczesnej techniki sprawia, że to, przed czym ostrzega Biblia, może się wydarzyć szybciej, niż sobie to wyobrażamy. Jakie represje spotkają tych, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii? Przeczytaj objawienie Jana 13:13-17. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Ci, którzy są wierni Chrystusowi, w przeciwieństwie do tych, którzy idą za bestią i jej obrazem, spotkają się z ekonomicznymi represjami, a na końcu z groźbą śmierci. Nieodrodzeni ludzie we wszystkich czasach są tacy sami, zepsuci, żądni władzy i okrutni. Mimo że nie wiemy, jak rozegrają się ostatnie wydarzenia, nie trudno sobie wyobrazić mające nastąpić prześladowanie. Choć zostały napisane w innym kontekście, słowa apostoła Jana trafnie oddają rzeczywistość. Jan bowiem napisał, że Jezus nie potrzebował, aby mu kto świadectwo wydawał o człowieku, albowiem on wiedział, co było w człowieku. Ewangelia Jana 2, 25. Biblia Gdańska. Pomyśl o głębi upadku ludzkości i o tym, ile zła potrafią wyrządzać ludzie. Jak świadczy to o nieuchronności wydarzeń czasu końca? Czego ta smutna prawda powinna nauczyć nas o potrzebie czujności w wystrzeganiu się zła? Środa, 19 czerwca. Deszcz wczesny i deszcz późny. Jaka przepowiednia wypełniła się w Kościele Nowotestamentowym? Jaki wpływ wywarło to na Kościół i jego misję? Przeczytaj Księgę Joela 2, 21-24. Nie bój się, ziemio. Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. Oraz Dzieje Apostolskie 2, 1-4 i 41-47. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazało się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy w mocny sposób wyznaczyło początek misji Kościoła chrześcijańskiego. Jednego dnia nawróciło się prawie 3000 ludzi. Dzieje apostolskie opisują kolejne cuda odradzającej łaski Bożej. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli te mowy apostołów, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Dzieje apostolskie 4:4. Wcześniej zaledwie około 120 wierzących zgromadziło się, by się modlić, ale ich modlitwa zainicjowała wielkie zmiany. Do kościoła w krótkim czasie przyłączały się tysiące wierzących. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Dzieje apostolskie 6:7. Nawet wśród kapłanów wielu stało się wyznawcami Jezusa. Gdy uczniowie byli prześladowani w Jerozolimie, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę, Dzieje apostolskie 8:4. Zbory były zakładane w całej Judei, Samarii i Galilei, zobacz Dzieje apostolskie 9, 31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Po swym nawróceniu apostoł Paweł głosił Chrystusa w basenie Morza Śródziemnego. W Tesalonice pewni Żydzi odrzucali zdecydowanie Ewangelię i donosili władzom miasta, ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj, Dzieje Apostolskie 17:6. Jest to niezwykle wymowne świadectwo tego, czego Bóg dokonał za pośrednictwem Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Przez moc Ducha Świętego w stosunkowo krótkim czasie chrześcijanie dotarli do znanego im ówcześnie świata. Przypowiednia Joela o wczesnym deszczu spełniła się, ale deszcz późny ma spaść z jeszcze większą mocą, by przygotować żniwo na ziemi. Jak zakończy się dzieło Boże na ziemi według tych wersetów? Przeczytaj Księga Zachariasza 4:6. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Księga Zachariasza 10:1. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu. Księga Ozeasza 6:3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak późny deszcz, który zrasza ziemię. List Jakuba 5:7-8. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Pojęcie wczesnego i późnego deszczu zostało zaczerpnięte z cyklu rolnego w starożytnym Izraelu. Wczesny deszcz padał jesienią i sprawiał, że zasiane ziarno wschodziło. Późny deszcz padał wiosną i dzięki niemu zboże dojrzewało do żniwa. Jest to symbol działania Ducha Świętego w dziele głoszenia Ewangelii. Podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii zesłany został wczesny deszcz w postaci wylania Ducha Bożego, aby cudowne ziarno mogło wykiełkować, tak późny deszcz zostanie zesłany przy zakończeniu tego dzieła, aby żniwo mogło dojrzeć. Czwartek, 20 czerwca. Głośne wołanie. W jaki sposób zakończy się dzieło Boże na ziemi? Przeczytaj objawienie Jana 18:1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Księga Habakuka 2:14. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Ewangelia Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Anioł ogłaszający upadek Babilonu ma wielkie pełnomocnictwo. Podobnie jak to jest w przypadku aniołów w 14 rozdziale Apokalipsy Jana, anioł ten symbolizuje ludzkich posłańców. Anioł ten objawia chwałę Bożą w takim stopniu, iż oświeca ona całą ziemię. Greckie słowo exousia, użyte w Nowym Testamencie i przetłumaczone tutaj jako pełnomocnictwo, najczęściej przekładane jest w Biblii Warszawskiej jako moc oraz władza. Często słowo to odnosi się do zwycięstwa Chrystusa nad zwierzchnościami i mocami zła. Jezus użył tego greckiego słowa w Ewangelii Mateusza w kontekście wysłania swoich uczniów z misją. W Ewangelii Mateusza 10:1 czytamy, że Jezus dał im moc nad złymi duchami. Posłał ich, zapewniając, że będzie im towarzyszyć moc Boża, która da im zwycięstwo w walce między dobrem a złem. W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus ponownie posyła swoich uczniów, zapewniając ich, że dana mu została wszelka moc na niebie i na ziemi, Ewangelia Mateusza 28:18, więc mogą iść i czynić uczniami wszystkie narody, Ewangelia Mateusza 28:19, przepełnione mocą Ducha Świętego i działające z autorytetem żyjącego Chrystusa, który przez swoje życie i śmierć pokonał zwierzchności i moce zła, nowotestamentowy Kościół oświecał ziemię chwałą Bożą. W ciągu niewielu lat uczniowie Jezusa ogłosili Ewangelię w całym znanym im świecie. W czasie końca Duch Święty zostanie wylany z niespotykaną dotąd mocą, a Ewangelia zostanie bardzo szybko ogłoszona, docierając aż na krańce ziemi. Tysiące będą się nawracać jednego dnia, a Boża łaska i prawda ogarną cały świat. W ten sposób ludzkość zostanie ostrzeżona, a Ewangelia i zawarta w niej nadzieja rozprzestrzenią się po całej ziemi. Wielkie dzieło Ewangelii nie zakończy się mniejszą manifestacją mocy Bożej niż ta u jego początku. Proroctwa, które wypełniły się w postaci wylania wczesnego deszczu na początku głoszenia Ewangelii, mają wypełnić się ponownie w postaci późnego deszczu przy jego zakończeniu. Słudzy Boży z rozświetlonymi twarzami i pełni świętego oddania pośpieszą z miejsca na miejsce, aby ogłosić poselstwo z nieba. Ostrzeżenie będzie powtarzane przez tysiące głosów na całej ziemi. Będą dokonywane niezwykłe rzeczy, chorzy będą uzdrawiani, a wierzącym będą towarzyszyły znaki i cuda. Co powstrzymuje wielkie wylanie Ducha Świętego? Późny deszcz i głośne wołanie. Mimo że niewielka może się wydawać nasza rola, co możemy zrobić, by otworzyć się na wylanie Ducha Świętego? Piątek, 21 czerwca. Do dalszego studium. Już w 1851 roku adwentystyczni pionierzy zidentyfikowali drugą bestię z objawienia na 13:11-17 jako Stany Zjednoczone. Jednak wówczas trudno było im zrozumieć, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą zmusić cały świat do oddania czci pierwszej bestii. Jeszcze w latach 80. XIX wieku cała flota amerykańska składała się z zaledwie 48 przestarzałych statków. Jednak od końca zimnej wojny żaden kraj nie mógł się równać militarnie ze Stanami Zjednoczonymi. Choć Amerykanie cieszą się wspaniałymi swobodami, w miarę narastania trudności łatwo sobie wyobrazić, że swobody te zostaną podeptane i odebrane ludziom. Wielu jest przekonanych, że proces ten już trwa w najlepsze. Wszyscy, którzy odmawiają podporządkowania się nakazowi świętowania fałszywego dnia odpoczynku, zostaną ukarani przez władze cywilne, a w końcu zostanie ogłoszone, że zasługują na śmierć. Z drugiej strony prawo Boże zawierające uświęcony przez Stwórcę dzień odpoczynku wymaga posłuszeństwa i grozi gniewem wszystkim, którzy przekraczają jego przykazania. W miarę pogłębiania się zamętu wielka grupa tych, którzy twierdzili, że wyznają wiarę w poselstwo trzeciego anioła, ale nie zostali uświęceni przez posłuszeństwo prawdzie, porzuci swoją pozycję i przyłączy się do szeregów wroga. Jednocząc się ze światem i poddając się jego duchowi, zaczęli oni postrzegać wszystko niemal w tym samym świetle, gdy zaś przychodzi próba, gotowi są stanąć po stronie tego, co łatwiejsze i powszechnie przyjęte. Ludzie utalentowani i o miłym obejściu, którzy kiedyś cieszyli się prawdą, wykorzystują swoje siły, aby zwodzić innych i wprowadzać ich w błąd. Stają się najbardziej zażartymi wrogami tych, którzy byli ich braćmi. Gdy ci, którzy zachowują szabat, zostaną postawieni przed trybunałami w celu wytłumaczenia się z tego, w co wierzą, ci odstępcy będą najbardziej skutecznymi narzędziami szatana przedstawiającymi ich w fałszywym świetle i oskarżającymi ich, a przez te fałszywe zeznania i insynuacje podburzą władzę przeciwko nim. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego zrozumienie wydarzeń czasu końca jest tak ważne w kontekście nadchodzącego kryzysu? Jak Pismo Święte strzeże nas przed zwiedzeniem? 2. Demokratyczne społeczeństwa na całym świecie przez wieki były bastionami wolności religijnej. W jaki sposób ta sytuacja może się szybko zmienić? 3. Przeczytaj uważnie powyższe cytaty. Jakie decyzje podejmujesz dzisiaj, by znaleźć się w gronie ludzi wiernych Bogu w czasie końca? 4. Jak zmieni się przesłanie drugiego anioła w czasie głośnego wołania i jak możemy się przygotować na przyjęcie późnego deszczu, który dokończy dzieło Boże na ziemi?